Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 16 lipca 2026 roku, minęła godzina 20.00. To jest program na żywo i jak w każdym programie na żywo serdecznie Państwa zapraszam do aktywności, do zaangażowania, do komentarzy i zadawania pytań na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji. W pierwszej części omówię bieżące kwestie, bieżące wydarzenia, mój komentarz, moja ocena, moja analiza, a następnie oczywiście odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą i w drugiej części będę na Państwa pytania odpowiadał. Dziś kilka istotnych tematów. Po pierwsze, bardzo ważne, istotne wypowiedzi ambasadora Ukrainy w Polsce, które znamionują nową, czy też nową, starą politykę historyczną wobec Polski, ale niewątpliwie zaostrzenie tonu. Już widzimy wektor, w którym będzie podążać strona ukraińska i widać to nowe podejście, które anonsował Wołodymyr Zełenski, który mówił o zmianach, o zmianie oczywiście Julii Świerydenko na stanowisku premiera. Znamy już nowego premiera Ukrainy. Dzisiaj kilka słów na temat tej zmiany, na temat także protestów w Kijowie. Dlaczego były minister obrony cieszył się taką popularnością? I paradoksalnie to nie jest to, o czym mówią media głównego nurtu. Znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie to, dlaczego Fedorow cieszył się tak wielką popularnością. Tutaj jest ewidentnie drugie dno. Ja Państwu o tym powiem. To nie jest coś super nowego. Każdy, kto z Państwa słuchał chociażby mojego wykładu o ukraińskiej myśli geopolitycznej na kanale Akademia Geopolityki, mniej więcej wie, o co chodzi. No ale dzisiaj o tym oczywiście powiem w kontekście tych zmian. Przybliżę Państwu także oświadczenie, które dzisiaj opublikował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych na temat zatrzymania 18-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził w Polsce działania dywersyjne. To bardzo charakterystyczne oświadczenie. Ono oczywiście w żaden sposób nie rozmija się z tą matrycą, którą obserwujemy od dłuższego czasu, no ale Jest oczywiście ważne, abyśmy się temu przyjrzeli, abyśmy zobaczyli pewne modus operandi, aby właściwie potwierdzić pewne klisze, które są utrwalane w mediach społecznościowych, w mediach głównego nurtu, w jaki sposób podchodzi władza do kwestii zagrożeń wywiadowczych. A jeżeli już mowa o kwestii dywersji, wszelkiej maści zagrożeń, to też trzeba wspomnieć o incydencie, który został nagłośniony wczoraj. Właściwie nagłośniony to zbyt duże słowo, bo ta informacja się pojawiła i tam jest mnóstwo znaków zapytania. Chodzi o to, że jak to podano, nietrzeźwy mężczyzna próbował wtargnąć do Pałacu Prezydenckiego. No, to jest coś, co powinno zapalić niejedną czerwoną lampkę. Przeanalizuję dla Państwa te doniesienia, te komunikaty, bo tam jest kilka bardzo istotnych i zastanawiających tak naprawdę wątków, które warto poruszyć. No i wreszcie na zakończenie pierwszej części nowy sondaż. Czy państwo polskie powinno nadal udzielać wsparcia Ukrainie? Dosyć istotny podział. To będzie sondaż Ibrisu. Część z Państwa zapewne się już zdążyła zapoznać, a część pewnie nie, więc dzisiaj przedstawię Państwu wyniki tego sondażu. Natomiast zacznę od Zacznę od nowego rządu na Ukrainie. To jest niezwykle istotne z uwagi na skalę pomocy, jaką III Rzeczpospolita udzieliła temu państwu od 2022 roku, a właściwie to od 2014, bo o tym absolutnie nie można zapominać, a gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć pamięcią nieco wstecz, to myślę, że nie popełnimy żadnego wielkiego błędu, jeżeli zaczniemy mówić o pomocy, którą establishment polityczny III Rzeczpospolitej udziela Ukrainie od roku 1995, od początku prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, z tym apogeum w czasach pomarańczowej rewolucji 2004-2005. Cała reszta jest tylko tego kontynuacją, ale do brzegu. Na Rada Najwyższa, czyli po ukraińsku Wierchowna Rada, jednoizbowy parlament ukraiński, na wniosek nowego premiera, którym został Serhii Korecki, zatwierdziła nowy skład gabinetu ministrów Ukrainy. Głosowało za tym 264 deputowanych. I ja już Państwu mówiłem o kontekście, o tym, w jakich okolicznościach tak naprawdę ten, można powiedzieć, stary rząd upadł, czy też został po prostu odwołany, i to tuż po konferencji odbudowy Ukrainy. Nowy premier Serhii Fedorowicz Korecki, urodzony w 1978 roku, jest przede wszystkim związany z sektorem paliwowym jako menedżer. Jako menedżer wysokiego szczebla był dyrektorem przedsiębiorstw takich jak Ukrnafta, czy był prezesem zarządu Naftohaz. Naftohaz Ukraina jest to człowiek podejrzewany o wiele, że tak powiem, związków z innymi politykami, menedżerami, ludźmi wysokiego szczebla państwowego Ukrainy, którzy są zamieszani w gigantyczne afery korupcyjne. Na samym Koreckim nie spoczywają póki co jeszcze żadne poważne zarzuty, natomiast niewątpliwie krąg towarzyski, w którym się obracał, ludzie, w kręgu których pozostawał, jeżeli chodzi o krąg wpływu, to byli ludzie i są ludzie zamieszani w bardzo poważne afery korupcyjne. Zresztą to nie dziwi, pamiętajmy, że Korecki był powołany do zarządu właśnie tych spółek naftowych, takich jak Ukrnafta czy Uktatnafta, w listopadzie 2022 roku. Od tamtego czasu przecież mnóstwo wypłynęło afer związanych z, powiedzielibyśmy, kwestiami korupcyjnymi, defraudacją pomocy zachodniej, wieloma aspektami, które wychodziły, które objęły samego Andrija Jermaka, czyli prawą rękę Wołodymyra Zełenskiego, byłego szefa jego biura, jego kancelarii. W kwietniu 2025 roku Korecki był przecież też powołany na prezesa zarządu potężnego koncernu Naftohaz Ukraina. Musimy sobie zdawać sprawę, że jest to człowiek wywodzący się z tego układu, człowiek z kręgu także towarzyskiego Andrija Jermaka, co oczywiście pokazuje, że będzie kontynuowany twardy kurs związany z obroną tego układu, tego reżimu kijowskiego, który zasadza się na przeterminowanym prezydencie Wołodymyrze Zełenskim, którego kadencja wygasła 20 maja 2024 roku. I to jest coś, co warto oczywiście podkreślić. Kilka nazwisk, które już teraz warto wymienić. Będę oczywiście to dla Państwa charakteryzował w miarę jak będzie także postępować ta polityka nowego rządu. Natomiast warto zauważyć, że są tam ludzie zaufani tego układu władzy, tacy jak Witalij Kim, nowy minister do spraw weteranów. To jest człowiek, który pełnił funkcję szefa administracji obwodowej w Mikołajowie. Warto też powiedzieć o tym, że nowy resort, czy właściwie odnowiony resort gospodarki i środowiska, objął Oleksandr Krawczenko. To jest człowiek związany z ponadnarodowymi koncernami. konsultingowymi, doradczymi. Ostatnio pełnił funkcję szefa ukraińskiego oddziału takiej korporacji jak McKinsey. To jest niewątpliwie też istotna postać i też człowiek, który ma szerokie kontakty na Zachodzie. Natomiast bardzo wiele kontrowersji wzbudziła kwestia niepowołania do rządu takich ludzi jak Taras Kaczka, Oleksii Kuleba, Oksen Lisowy i wielu, wielu innych, czy Michajło Fedorow już też. To nazwisko też warto tutaj zaakcentować, ponieważ jest to jeden z najmłodszych w Europie ministrów obrony, 35-latek, rocznik 1991, który był znany i chwalony ze swojej funkcji, czy ze sprawowania przez siebie, że tak powiem, funkcji ministra transformacji cyfrowej. Został także na bardzo krótko ministrem obrony. No i tutaj pojawiło się szereg tak naprawdę spekulacji, dlaczego Michajło Fedorow został odwołany, ponieważ był chwalony za transformację cyfrową, nie tylko jako właśnie ten cywilny minister, no ale także już jako szef Ministerstwa Obrony. Mówiło się bardzo wiele na Ukrainie o jego konflikcie z Oleksandrem Syrskim, no czyli głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy. I to pewnie jest jeden z bardzo istotnych elementów. Natomiast warto zauważyć, o czym Fedorow mówił na konferencji prasowej. No, na konferencji prasowej oczywiście niczym litanie wyliczał swoje rzekome dokonania i te realne, i te domniemane. Natomiast bardzo charakterystyczne jest to, kogo chwalił i do kogo się odwoływał, bo to jest niezwykle istotne. I Fedorow przede wszystkim tutaj bardzo szeroko rozwijał w ogóle temat trzeciego korpusu armijnego. I to jest niezwykle charakterystyczne, to jest bardzo ciekawy trop, ponieważ on przedstawiał to jako pewien taki, można powiedzieć, wręcz wzór z Sewr dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Natomiast prawda jest taka, że za trzecim korpusem armijnym stoi nie kto inny jak Andriy Biłecki, człowiek, który został przez Zełenskiego całkiem niedawno, bo w zeszłym roku mianowany generałem brygady, neonazista, neobanderowiec, człowiek, który był współzałożycielem ruchu azowskiego, był współzałożycielem batalionu Azow, później pułku Azow, trzeciej brygady szturmowej. Faktem jest, że została stworzona na tym gruncie neonazistowskim, neobanderowskim, jedna z najnowocześniejszych, jeśli nie najnowocześniejsza jednostka ukraińska. Mówię tutaj oczywiście o tym związku taktycznym, taktyczno-operacyjnym. Natomiast przesiąknięta bardzo mocno ideologią banderowską. Pamiętajmy, że ruch azowski to są i szkoły wojskowe, to jest i korpus cywilny, czy ten korpus obywatelski, i to są wszelkiej maści różnego rodzaju organizacje polityczne, quasi-polityczne, społeczne. Cały ruch oparty właśnie o ideologię neonazistowską, neobanderowską. Zresztą Wilczy Hak nazistowski jest symbolem ruchu azowskiego. Wiele osób z tego ruchu było, czy w ogóle z batalionu pułku Azow było oskarżanych o łamanie praw człowieka, o tortury, o znęcanie się także nad jeńcami wojennymi i tak dalej, o działalność terrorystyczną. No, krótko mówiąc, odwoływanie się tutaj do trzeciego korpusu armijnego, odwoływanie się do ruchu azowskiego, do samej postaci neonazisty Biłeckiego jest bardzo charakterystyczne. Ewidentnie narasta, szanowni państwo, szereg napięć w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy, także jeżeli chodzi o tak zwane jednostki ochotnicze, jeżeli chodzi o ruch azowski, jeżeli chodzi o ten ruch banderowski, a część tych kół wojskowych, która jest po prostu niezadowolona z rozwoju aż tego szowinizmu odwołującego się do takiej, a nie innej tradycji, do tradycji Waffen-SS i tak dalej. Niewątpliwie już tutaj powinno dawać bardzo wiele do myślenia to, że jako dobre przykłady systemów zarządzania Fedorow podawał jako trzeci korpus armijny, ewidentnie, który jest takim oczkiem w głowie całego odradzającego się ruchu neobanderowskiego na Ukrainie. Faktem jest, że państwa zachodnie, państwa natowskie, o czym media głównego nurtu milczą, bardzo mocno wspierają rozwój trzeciego korpusu armijnego, gdzie wszyscy, nie ma takiego wywiadu dzisiaj w Europie, nie ma takiego państwa członkowskiego NATO, którego wywiad działa, aby nie wiedział, do jakich symboli, do jakiej tradycji, do jakich ideologii odwołuje się Andrzej Biłecki. Przecież ten człowiek mówi językiem Dmytro Doncowa, ten człowiek mówi językiem nacjonalizmu integralnego, przy czym oczywiście nacjonalizm integralny to jest w tym kontekście nazwa własna tej doktryny Doncowa, bo to jest szowinizm, to jest w wykonaniu Biłeckiego, to jest ewidentny neonazizm. Natomiast tak jak powiedziałem, nikt nie ma żadnych wątpliwości, do jakiej tradycji się tutaj odwołuje. Zresztą nowy premier Serhii Korecki jest człowiekiem znanym z zamiłowania do luksusu. Ma całą kolekcję luksusowych aut, luksusowych zegarków. No, jest wiele anegdot i wiele przekazów medialnych o jego wystawnym stylu życia, ludziach w kręgu towarzyskim, w którym się obracał, powiązanym, tak jak powiedziałem, z tymi gigantycznymi aferami, których wierzchołek Góry Lodowej został upubliczniony przez NABU, czyli Narodową Agencję Antykorupcyjną Ukrainy. Niewątpliwie ten człowiek ma wiele, że tak powiem, za uszami, ale dzięki temu jest wygodny, dzięki temu jest kontrolowany przez reżim kijowski i będzie wykonywał po prostu te zalecenia, które ludzie wokół Zełenskiego chcą realizować. Niewątpliwie czeka także Polskę znacznie ostrzejszy ton ze strony Ukrainy. I tu, szanowni państwo, kolejny bardzo istotny temat. Wczoraj mogliśmy dowiedzieć się 15 sierpnia od ambasadora Wasyla Bodnara, że już w sierpniu bieżącego roku w Polsce mają się rozpocząć poszukiwania miejsc, w których pochowana jest, jak to ujęto, ukraińska ludność cywilna, która według ukraińskich władz miała zginąć w roku 1944 rzekomo z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. I ta zapowiedź ambasadora Ukrainy jest no, czymś wręcz niewiarygodnym. To znaczy dowiadujemy się, że krótko mówiąc takim prostym językiem, Ukraina ma w Polsce rozpocząć prace poszukiwawcze, cytuję, ofiar AK, ofiar Armii Krajowej. No szanowni państwo, no to jest coś niewyobrażalnego, to jest szczyt bezczelności, to jest szczyt buty, chamstwa, zarozumialstwa, ale to jest pokazanie, co nas w przyszłości czeka. Co nas w przyszłości czeka? Otóż, szanowni państwo, ambasador Ukrainy w Polsce, wspomniany przeze mnie Wasyl Bodnar, poinformował, że strona ukraińska już w sierpniu będzie prowadzić te prace poszukiwawcze i ta wypowiedź w ogóle padła podczas obchodów na polach grunwaldzkich. No to jest bardzo silny sygnał, to jest też pokazanie, że Bodnar czuje się w Polsce jak praktycznie u siebie. Mówi o tym, że w zeszłym roku strona ukraińska złożyła w Instytucie Pamięci Narodowej aż 3 wnioski, że jeden z tych wniosków już otrzymał wsparcie. No tutaj jest bardzo ciekawe, kto wydał zgodę stronie ukraińskiej na tego typu działania. Mówi się o tym, że teraz Ukraińcy czekają tylko na zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków i że już w miejscowości Łasków mają się odbyć pierwsze prace. No i według strony ukraińskiej, jeszcze raz podkreślam, chodzi o miejsca pochówku ukraińskich cywilów, którzy rzekomo mieli zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Za chwilę mój komentarz do tego, natomiast jeszcze krótki komunikat Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ do tej sprawy IPN się odniósł publicznie i który potwierdził otrzymanie w 2025 roku 3 wniosków od strony ukraińskiej. I możemy tutaj między innymi przeczytać, że Cytuję, strona ukraińska przesłała pisma dotyczące trzech miejscowości w związku z planowanymi poszukiwaniami w Sachryniu, Łaskowie i Przemyślu. Jako instytut udzieliliśmy wsparcia proceduralnego w sprawie Łaskowa, natomiast w odniesieniu do pozostałych dwóch miejscowości zwróciliśmy się o uzupełnienie wniosków. Do tej pory nie wpłynęły żadne nowe dokumenty ani uzupełnienia w tej sprawie. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, mój komentarz do całej sprawy, no to jest coś niewyobrażalnego, niewiarygodnego. Ukraińcy chcą zrobić z Polaków, z polskiego państwa podziemnego, z Armii Krajowej, z batalionów chłopskich, chcą stworzyć wizerunek faszystów, chcą zrobić wizerunek tych, którzy prześladowali rzekomo właśnie niewinnych, bezbronnych ukraińskich cywilów. No to przecież to woła o pomstę do nieba. Doskonale wiemy, jak wyglądała sytuacja także w roku 44 czy 45 i aż do 47, kiedy także na terenie państwa polskiego już odrodzonego grasowały bandy UPA, które dokonywały zbrodni, ludobójstwa na ludności cywilnej polskiej, na bezbronnych kobietach, dzieciach, czyli krótko mówiąc kontynuowały rzeź wołyńską. Kontynuowały to ludobójstwo, które określamy tak umownie tą nazwą rzeź wołyńska. I jest jasne, że Armia Krajowa broniła Polaków, bataliony chłopskie broniły Polaków w wielu miejscowościach, oczywiście nie wszędzie, no bo gdyby wszędzie, to nie byłoby takiej skali ludobójstwa, natomiast faktem jest, że bataliony chłopskie, wspominany przeze mnie przecież często Stanisław Basaj, chronił ludność cywilną i zabijał tych terrorystów, tych bandytów, ludobójców z tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii. I teraz jest jakieś poszukiwanie rzekomo ukraińskich ofiar. No to jest, szanowni państwo, próba, że tak powiem, naśladowania polityki historycznej niemieckiej, czyli próba odwracania kota ogonem, próba zamieniania miejscami ofiar z katami. Teraz nagle Ukraińcy próbują się pozycjonować jako ofiary rzekomo właśnie Armii Krajowej czy batalionów chłopskich. No to się w głowie nie mieści. Szanowni Państwo, i ja tylko przypomnę, że przecież w 2025 roku strona ukraińska prowadziła również tak zwane prace poszukiwawcze w Jureczkowej. To jest województwo podkarpackie. I celem było tam ustalenie domniemanej mogiły, w której miało, że tak, mieli zostać pochowani członkowie band UPA, którzy zostali wyeliminowani przez oddziały Wojska Polskiego w 1947 roku. No i szanowni państwo, te prace nie doprowadziły do odnalezienia tej rzekomej właśnie mogiły, ani żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na jakieś pochówki. Natomiast strona ukraińska bardzo mocno nakręciła całą tę sprawę. Zaczęła właśnie tam próbować wręcz heroizować tych bandytów z UPA. No i teraz widzimy, że to był dopiero początek. Wasyl Bodnar jako ambasador Ukrainy wskazuje, że teraz i rozpędza się, już nie chodzi o rzekomą mogiłę bandytów z UPA, morderców, zbrodniarzy, ale chodzi o rzekomych cywilów ukraińskich, którzy mieli być, no właśnie, mieli być rzekomo pomordowani przez Armię Krajową czy bataliony chłopskie. Czyli ewidentny zamiar pokazania, że Polacy byli katami, że Armia Krajowa to takie ukraińskie UPA. Próba zrównywania Armii Krajowej i bandytów, terrorystów z UPA to jest nic nowego. Zresztą niestety takich popleczników Wasyl Bodnar ma wśród ludzi, którzy bardzo często gościli jeszcze do niedawna w Telewizji Polskiej w likwidacji. Niejaki Wójcicki, jeden z, no, nie wiem czy byłych, czy obecny wykładowca jednego z państwowych uniwersytetów w Warszawie. W związku z tym też warto się przyjrzeć temu studium, które zatrudniało tego Wójcickiego, który próbował zrównywać Armię Krajową z ludobójcami z UPA, no ale widzimy, że to było przygotowywanie gruntu. To było przygotowywanie gruntu kognitywnego, jak to się mówi fachowo. W sferze poznawczej, w sferze zmiany architektury poznawczej zbiorowości polskiej, mówiąc żargonem już teoretyków wojny informacyjnej. To było przygotowywanie gruntu i teraz widzimy próbę, że tak powiem, już takiego frontalnego ataku na, czy też widzimy te próby przygotowywania frontalnego ataku na polską pamięć, w ogóle na prawdę historyczną. Naprawdę historyczną. Przestrzegam tutaj Instytut Pamięci Narodowej, przestrzegam prezesa, kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej przed, że tak powiem, oddawaniem pola stronie ukraińskiej. Bo to jest tylko i wyłącznie woda na młyn dla tych ukraińskich propagandystów, dla tych wszystkich centrów operacji informacyjno-psychologicznych w siłach zbrojnych Ukrainy, aby przedstawiać Polaków jako bandytów, faszystów, terrorystów i jeszcze kogoś tam i próbować dokonywać symetryzmu między ludobójcami z UPA a bohaterami Armii Krajowej. No to jest coś, na co absolutnie zgody być nie może, natomiast niestety obawiam się, że uległość wielu urzędników, wielu historyków w IPN-ie jest zbyt, znaczy no jest porażająca po prostu. No jest niejaki Gontarczyk, który właśnie próbował tutaj w jakiś sposób usprawiedliwiać tych, no właśnie, UPA i tak dalej. No widzimy te głosy. Zresztą sam Karol Nawrocki, jako doktor Karol Nawrocki, będąc szefem IPN, no też miał niesławne wypowiedzi na temat tego, że Ukraińcy mają rzekomo prawo właśnie do, w cudzysłowie, posiadania własnych bohaterów. No nie, jeżeli to są ludobójcy na narodzie polskim, to nie ma na to zgody. Nie ma czegoś takiego, nie ma zgody na to, aby Niemcy dzisiaj wznosili pomniki Heinricha Himmlera, Hermana Göringa czy Adolfa Hitlera. Nie ma i nie będzie na to żadnej zgody. I tak samo nie ma i nie będzie żadnej zgody Polaków na honorowanie Stepana Bandery, Romana Szuchewicza, Kłyma Sawura, Dmytro Kłaczkiewskiego, Konowalca, Melnyka, wielu, wielu innych zbrodniarzy i pospolitych bandziorów, ale też ludobójców. Na to zgody być nie może, ponieważ wiemy doskonale, czym się kończy niewyciąganie wniosków z historii, powtarzaniem tych samych mechanizmów, tych samych procesów i to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla państwa polskiego. Na to zgody być nie może. Nie ma zgody na relatywizowanie historii, nie ma zgody na zrównywanie bohaterów Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego z ludobójcami z bandy UPA. Koniec, kropka. No i wspomniane przeze mnie oświadczenie, jak pozwolę sobie tutaj Państwu to zaprezentować, bo to jest ważne, to jest tak jak powiedziałem, pokazanie pewnego modus operandi, to jest pokazanie pewnej takiej kalki działalności państwa, służb państwowych, instytucji państwowych, czy też trzymania tak zwanej ramy narracyjnej przez państwo. Pozwolę sobie Państwu tutaj zaprezentować zrzut z ekranu pana Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. To jest wpis z dzisiaj. Już tutaj Państwu zaprezentuję. Proszę zerknąć na swoje ekrany. Jak Państwo widzicie, pan Jacek Dobrzyński dziś, dokładnie o 10.01, 16 lipca 2026 roku w serwisie X, czyli na dawnym Twitterze, zamieścił taki komunikat. I w tym komunikacie możemy przeczytać, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 18-letniego obywatela Ukrainy, który w Polsce prowadził działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. I dowiadujemy się dalej, że już wpłynął ten wniosek, ten akt oskarżenia do sądu i cóż ten akt oskarżenia zawiera? Cóż ten akt oskarżenia zawiera? Otóż dowiadujemy się, że ten młody Ukrainiec miał umieszczać na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę, znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej. Koniec cytatu. Dowiadujemy się, że łącznie dowody zostały zgromadzone na popełnienie przez niego aż 47 przestępstw. Aż 47 przestępstw. Mamy też odwołanie do strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie właściwie jest, że tak powiem, nieco więcej informacji. Tutaj dowiadujemy się, że postawiono mu także zarzuty czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Bezzałogowego statku powietrznego. No i jest tutaj mowa o tym, że w toku postępowania zidentyfikowano także mechanizm rekrutowania wykonawców za pomocą komunikatorów internetowych oraz finansowania ich przestępczej działalności poprzez wypłatę wynagrodzenia w kryptowalutach za pośrednictwem zagranicznych giełd zarejestrowanych, uwaga, w Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republice Ludowej. I dalej jeszcze czytamy w tym komunikacie. Sprawa jest kolejnym przykładem aktywności rosyjskich służb specjalnych wymierzonej w interesy Polski i jednym z wielu dowodów skutecznego działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, to jest takie pochwalenie się. Część instytucji państwowych ma tak w zwyczaju, znaczy właściwie większość, że właściwie tylko się chwali. Pytanie fundamentalne, które się tutaj pojawia, jakie dowody zebrały instytucje państwa polskiego, wspomniana przeze mnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że twierdzą, iż na 100% ten Ukrainiec działał dla rosyjskiego, a nie na przykład białoruskiego, ukraińskiego, chińskiego wywiadu. No bo to jest, mamy sytuację, w której po tego typu działaniach natychmiast mamy, że tak powiem, no wydanie wyroku. Wydanie wyroku, zanim sąd jeszcze to potwierdził. Tutaj bardzo lakonicznie jest napisane, że ten 18-latek przygotowywał się do podjęcia działań dywersyjnych z wykorzystaniem BSL, czyli bezzałogowego statku powietrznego, natomiast inne media już zdążyły poinformować, że miał podobno planować przelot dronem przy, że tak powiem, prezydencie Rzeczypospolitej Karolu Nawrockim podczas defilady w święto Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia, no i właśnie to zatrzymanie to udaremniło. Natomiast pytanie fundamentalne, jeszcze raz podkreślam, jakie, nie mamy podanych oczywiście twardych dowodów i znając życie służby, rzecznik oczywiście ministra koordynatora służb będzie tutaj argumentował, że to jest tajemnica śledztwa, że to jest procedura operacyjna z tajnych służb i tak dalej. Natomiast tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to nie jest tak, że tenże właśnie Ukrainiec działał na rzecz ukraińskiego wywiadu. Jeżeli chodzi o przeszkolenie dronowe, jeżeli chodzi o sławienie UPA, jeżeli chodzi o sławienie w ogóle, prawda, tych zbrodniarzy, ludobójców ukraińskich. I widzimy tutaj, jak działa ściśle ten mechanizm, o którym Państwu mówiłem, przed którym zresztą przestrzegałem, że państwo polskie dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju prowokacje pod fałszywą flagą. Prowokacje pod, które próbują zrzucić całą odpowiedzialność na Federację Rosyjską. Niestety, moim zdaniem, strona ukraińska, mówię oczywiście o ukraińskich służbach specjalnych, ma ogromne pole manewrów w Polsce, ma ogromne pole do popisu, jest w stanie bardzo wiele operacji legendować w taki sposób, aby zrzucać odpowiedzialność na stronę rosyjską. I to niestety grozi także w Polsce wciągnięciem Polski do wojny z Rosją. Tutaj zalecałbym daleko idącą ostrożność, no ale jak widać, media bardzo szybko wydają wyroki. Bardzo szybko wydają wyroki, absolutnie nie sprawdzając konkretów. Natomiast tych, że tak powiem, incydentów wokół pana prezydenta Nawrockiego jest coraz więcej niestety. Pamiętacie Państwo, kiedy mówiłem o kwestii włamania do mieszkania matki pana prezydenta. Tam straż pożarna została zaalarmowana i doszło do włamania do tego mieszkania. To już było jasne ostrzeżenie. To już było jasny sygnał, że źle się dzieje wokół pana prezydenta. Teraz kwestia Ukraińca, który próbował, jak to się mówi, przelatywać dronem. No pytanie, czy zwykłym dronem, z dronem zabawką, czy dronem wyposażonym w materiały wybuchowe. No tego nie wiemy. Natomiast kolejny incydent, o którym media poinformowały 15 lipca, incydent, jak to się tutaj możemy przeczytać w mediach, w centrum Warszawy, policjanci ze Śródmieścia zatrzymali nietrzeźwego 47-latka, który z przedmiotem przypominającym broń próbował dostać się do Pałacu Prezydenckiego. Mężczyzna żądał spotkania z Karolem Nawrockim. No i tutaj się dowiadujemy, że ten 47-latek miał podejść do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy ochraniają budynki istotne z punktu widzenia oczywiście bezpieczeństwa państwa, czy to budynek, czy to Pałac Prezydencki, czy to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, no i miał zażądać tenże człowiek spod mieszkaniec z okolic Ostrołęki, jak to piszą media, miał zażądać pilnego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Funkcjonariusze SOP-u mieli zauważyć zapaskiem przedmiot łudząco przypominający broń. Funkcjonariusze mieli wezwać mężczyznę do natychmiastowego oddania niebezpiecznego przedmiotu, a 47-latek miał zignorować te polecenia, co wymusiło reakcję służb. Też jest dosyć ciekawe, dalej czytamy, że policjanci mieli użyć siły fizycznej, aby obezwładnić agresywnego mężczyznę. Pytanie, czy to zainterweniowała Służba Ochrony Państwa, która obezwładniła tego człowieka i zabrała mu broń, czy też czekano dopiero na przyjazd funkcjonariuszy policji. Tutaj te komunikaty prasowe są bardzo nieścisłe. Dobrze byłoby to z punktu widzenia komunikacji takiej służby jak Służba Ochrony Państwa, która zaliczyła w ostatnich miesiącach bardzo wiele wpadek. No już tam kradzież samochodu małżonki premiera to jest jakby jedna sprawa, ale było znacznie więcej tych niepokojących incydentów. No i pytanie, czy funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa obezwładnili tego człowieka i zabrali mu coś, co przypominało pistolet. Teraz media piszą, że to był pistolet gazowy, czy też czekali dopiero na przyjazd policji. No mam nadzieję, że ten drugi wariant to nie jest, bo to byłaby kompromitacja kolejna zresztą SOP-u. To pokazuje, jak bezmyślne było zlikwidowanie przez Prawo i Sprawiedliwość Biura Ochrony Rządu. No bo niestety jakby liczba wpadek, które ma Służba Ochrony Państwa, czy liczba wpadek, które miał Biuro Ochrony Rządu, jest nieporównywalnie mniejsza do tego, co ma SOP w bardzo krótkiej swojej historii. No ale to niestety, szanowni państwo, pokazuje, że wokół pana prezydenta dzieją się niedobre rzeczy. Że tutaj jest szereg incydentów, które niepokoją. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym przykładzie działalności tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów w latach 30. ubiegłego wieku, w okresie II Rzeczpospolitej. Mówiłem o zamachach na ministrów, na ludzi wysoko postawionych w strukturach państwowych, i to na ludzi, którzy byli zasadniczo pozytywnie nastawieni wobec prawda, tak zwanego pojednania polsko-ukraińskiego. To mówię ich o Henryku Józewskim, tam przygotowywanie zamachu, o Tadeuszu Hołówko, o Bronisławie Pierackim, o wielu, wielu innych, gdzie były przygotowywane zamachy, albo te zamachy się powiodły, tak jak w przypadku Hołówki czy Pierackiego. No i to pokazuje, że ta ślepa wiara w tak zwane pojednanie polsko-ukraińskie jest drogą absolutnie donikąd. Ludzie, którzy byli prowadzili politykę miękką wobec Ukraińców, a teraz próbują zaostrzać kurs, są znienawidzeni i pogardzani przez nacjonalistów ukraińskich. Karol Nawrocki jako szef Instytutu Pamięci Narodowej prowadził bardzo miękką politykę wobec Ukrainy. Teraz jako prezydent Rzeczypospolitej ją zaostrza, no ale widzimy też bardzo niebezpieczne tutaj działania. Mam nadzieję, że ta ochrona pana prezydenta będzie wzmocniona, bo tych incydentów jest coraz więcej i niestety bez względu na to, dla kogo pracował ten 18-letni Ukrainiec, czy to dla Ukraińców, dla Rosjan, dla Niemców, czy jeszcze dla kogoś innego, no to mam nadzieję, że to powinno dać do myślenia, że jest coś takiego jak ochrona antydronowa VIP-ów w państwie polskim, ochrona antydronowa prezydenta, że wszelkiej maści systemy walki radioelektronicznej są używane do ochrony najwyższych urzędników państwa polskiego. Chciałbym mieć taką nadzieję, że na przykład defilada w Święto Wojska Polskiego będzie właściwie chroniona z punktu widzenia obrony przeciwdronowej. No i oczywiście, że ta ochrona i osłona kontrwywiadowcza będzie też działać. Dlatego, szanowni państwo, tego absolutnie lekceważyć nie możemy. Pamiętajmy, że na Ukrainie ludzie odwołujący się do neonazizmu, do neobanderyzmu rosną w siłę. Rosną w siłę. Tacy ludzie właśnie jak Andrii Biłecki, o którym dzisiaj już wspomniałem. Szanowni państwo, przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Jest tych pytań, już widzę, całkiem sporo. Już sobie tutaj wejdę. Najpierw odpowiem na te pytania z samego początku dzisiejszego programu, następnie na te najświeższe. Zanim przejdę do odpowiedzi na państwa pytania, jeszcze tylko przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Jest nas już blisko 1600 osób na żywo i tak jak obiecałem, przechodzę do odpowiedzi na te pytania. Commander of Poland, czy Donald Trump jest w pełni świadomy wszystkich działań CIA? Oczywiście, że nie. Tak jak prezydent Karol Nawrocki nie jest świadomy wszystkich działań agencji wywiadu czy służby wywiadu wojskowego. Nie ma takiej zresztą możliwości, aby o wszystkich najdrobniejszych kwestiach informować głowę państwa, czy też nawet premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który jest formalnym zwierzchnikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i tak dalej. Po to są ci pośrednicy, tacy jak minister koordynator służb specjalnych, a który ma również swoich współpracowników. No tutaj ewidentnie widać, że w Polsce, w III Rzeczpospolitej w bardzo wielu aspektach służby zadaniują się same. W Stanach Zjednoczonych jest nie inaczej. Zobaczcie państwo, że dopiero w drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa wychodzi szereg kwestii związanych z różnego rodzaju tajnymi badaniami, z różnego rodzaju działaniami amerykańskimi, które no niekoniecznie były prowadzone w interesie obywateli Stanów Zjednoczonych, a przecież to jest wierzchołek góry lodowej. Sama afera Epsteina to jest gigantyczna afera, która ma wiele, wiele odnóg. To nie jest tak, że Donald Trump wie o wszystkich działaniach CIA, które jest służbą wywiadowczą o charakterze globalnym, która prowadzi operacje w skali globalnej. Moim zdaniem absolutnie takiej wiedzy o wszystkim nie ma. Manohara pisze, MZK w Bielsku Białej nie zgodziło się na udostępnienie nagrań z autobusu z incydentu z dziewczynkami z Ukrainy. Co ukrywają? Niewygodne fakty. Z tych informacji, które pojawiły się w sieci, wynika, że z tymi nastolatkami z Ukrainy była matka, że została zgłoszona sprawa tego, że te dziewczyny trzymały nogi na siedzeniach, że zachowywały się w sposób no łamiący regulamin. MZK w Bielsku Białej, została im zwrócona uwaga, po czym zostało to wszystko nagrywane, rozdmuchane tak, aby przedstawić Polaków jako ksenofobów, prawda, jakichś rasistów, ludzi ukrainofobów i tak dalej, i tak dalej. Ewidentnie dziwna sytuacja, można było blerować, można było zaczernić nawet, prawda, wizerunki poszczególnych osób, które tam gdzieś były i można było spokojnie udostępnić to nagranie. Natomiast ewidentnie jest tutaj jakaś gra na zwłokę. Sprawa jest mocno polityczna w związku z oskarżeniami takich ludzi jak Wasyl Bodnar, Andrzej Sybicha, prawda, i tak dalej. No, wygląda to po prostu bardzo źle. Wygląda to bardzo źle. Widać, że decydenci państwa polskiego, jak diabeł święconej wody, się boją po prostu jakichkolwiek oskarżeń na arenie międzynarodowej. To pokazuje, że pozycja państwa polskiego jest zdecydowanie słabsza niż była w roku 2021. Mimo tej całej propagandy i tych wszystkich zapewnień, że pomaganie przez Polskę Ukrainie będzie lewarować pozycję państwa polskiego, że Polska dzięki wspieraniu Ukrainy będzie silniejsza. No okazuje się, szanowni państwo, że nie. Że wpuszczenie milionów Ukraińców do państwa polskiego nie tylko nasyciło instytucje państwa polskiego niczym sernik rodzynkami, agentami obcych wywiadów, nie tylko zresztą ukraińskiego, bo wielka migracja została wykorzystana moim zdaniem do bólu skutecznie, jeżeli chodzi o plasowanie agentury, w tym agentury nielegalnej w Polsce, no ale także stworzono sytuację wielkiej podmiany, zmiany struktury etnicznej państwa polskiego i takiej sytuacji, w której można bardzo łatwo Polskę oskarżać na arenie międzynarodowej o łamanie praw mniejszości narodowych, a w samej Unii Europejskiej to są już bardzo poważne zarzuty. To są naprawdę bardzo poważnego kalibru zarzuty i Polska będzie prezentowana jako chłopiec do bicia. Będzie prezentowana przez dyplomację ukraińską, przez ukraińskie służby specjalne. Zresztą te ukraińskie służby, które bardzo szeroko wykorzystują wsparcie militarne, bo mówię tutaj chociażby o HUR, tak? O Głównym Zarządzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, który korzystał bardzo szeroko ze współpracy wywiadowczej z krajami NATO, z wsparcia, jeżeli chodzi o rozpoznanie satelitarne, jeżeli chodzi, cały czas korzysta z polskiego wsparcia dotyczącego opłacania abonamentu za Starlinki. I to jest tak, że Polska płaci za internet Ukraińcom, a Ukraińcy opluwają Polskę w internecie. No, czyli Polska finansuje sobie po prostu no, czarny PR, czarną reklamę na arenie międzynarodowej. No to jest poziom, no niestety, szanowni państwo, nawet nie przedszkola, to jest poziom żłobka politycznego czy geopolitycznego. Rządzą nami chłopcy w krótkich spodenkach, którzy naprawdę tak się podłożyli stronie ukraińskiej, że no, czas tylko zadać pytanie, czy jest to działanie wynikające z tak głębokiej niekompetencji decydentów III Rzeczpospolitej, no czy jest to działanie pod wpływem obcych lobby, żeby nie powiedzieć pod naciskiem obcych służb specjalnych. Użytkownik 192DW, panie Leszku, wczoraj nie zdążyłem. Czy nie sądzi pan, że mieszanie populacji, tak jak w Niemczech, Francji oraz Anglii, w Polsce nie chce się przyjąć, dlatego globaliści chcą wojny w Polsce? No myślę, że nie tylko dlatego, ponieważ w Polsce przeprowadzono bardzo taki, powiedziałbym, gwałtowny eksperyment, to znaczy w ciągu 4 lat spróbowano zrobić to, co przez 40 lat robiono na Zachodzie. Czyli całą doktrynę multikulti, cały eksperyment wielkiej podmiany. Próbowano zrobić terapię szokową. W postaci tych ponad 400 tysięcy wiz do Polski rozdanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w tym ponad 100 tysięcy wiz dla islamistów, cała ta afera Wawrzyka, prawda, w MSZ-cie, afera wizowa, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Oprócz tego miliony ludzi, którzy wjechało do Polski w sposób absolutnie niekontrolowany po 24 lutego 2022 roku. I to jest gigantyczny eksperyment na żywej tkance. Moim zdaniem cel został w dużej mierze zrealizowany, to znaczy przesycono instytucje państwa polskiego, społeczeństwo polskie obcą agenturą, stworzono warunki do tego, aby władze w Kijowie i władze w Berlinie mogły mówić o Polakach jako ksenofobach, ukrainofobach i po prostu dokonywać różnego rodzaju nawet sankcji na Polskę na arenie międzynarodowej za rzekome łamanie praw mniejszości. To jest oczywiście melodia przyszłości, ale moim zdaniem tego absolutnie wykluczyć nie można. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, biorąc już teraz pod uwagę to, że były szef ukraińskiej dyplomacji mówił wprost o rzekomym prześladowaniu Ukraińców w Polsce. No to jak państwo myślicie, w którą stronę to pójdzie, w którą stronę się to wszystko potoczy? No moim zdaniem się potoczy dokładnie tym torem, czyli mówieniu o masowym łamaniu praw mniejszości narodowych. No i co dalej? Sankcje, ewentualnie działania, jakieś retorsje, jak to powiedział nie Kułeba, tylko Kirill Budanow, symetryczne, odpowiedź symetryczna. Sybicha mówił wprost, Ukraina ma armię. jawna groźba użycia sił zbrojnych w imię właśnie obrony praw mniejszości ukraińskiej w Polsce. Plan został zrealizowany. Trzecia Rzeczpospolita została bardzo, drastycznie wręcz osłabiona w roku 2022. Garstka ludzi przed tym przestrzegała. Dokładnie ta garstka, która mówiła, wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Ci wszyscy, którzy mówili, to nie nasza wojna, przestrzegali przed wariantem, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem. Wariantem, w którym Polska będzie gigantycznie osłabiona, będzie rozbrojona, będzie dotknięta wielką podmianą, będzie dotknięta głęboką infiltracją obcych służb specjalnych i będzie cały czas szantażowana z uwagi na dużą mniejszość narodową, na zmianę struktury homogenicznej. Dotychczas była to struktura w miarę homogeniczna, natomiast teraz już nie. Jest to wystarczająco duża mniejszość, diaspora, która będzie przysparzać Polsce, moim zdaniem, gigantycznych problemów, ale to jest na życzenie decydentów w Warszawie. Możemy oczywiście tutaj się spierać, czy to była rodzima głupota, czy to był nacisk z Zachodu, z Londynu, z Tel Awiwu, czy z Waszyngtonu, czy wszystkie czynniki naraz. Faktem jest, że jest to scenariusz wymarzony dla Niemców. Jest to scenariusz wymarzony dla Republiki Federalnej Niemiec. Polska osłabiona, Polska, która nie odgrywa żadnej istotnej roli. Tę rolę, którą chcieliby mieć w Europie Środkowej decydenci państwa polskiego, przejmuje Ukraina. Przejmuje Ukraina jako proxy niemieckie, jeżeli chodzi o nacisk na Polskę. Nie miejmy żadnych złudzeń, nic się nie dzieje w dyplomacji ukraińskiej przeciwko Polsce bez wiedzy i zgody Niemiec. Im, że tak powiem, gorsze są relacje polsko-ukraińskie, to jest jasne, że jest tutaj ślad prowadzący do Berlina. Human Slop Hunter pyta, czy w służbach specjalnych w Polsce są jeszcze jacyś normalni ludzie, czytaj polscy prawdziwi patrioci, czy to wszystko to tylko potomkowie dziadów z WSI? Pisownia oryginalna użytkownika. Nie, no ja myślę, że są normalni ludzie, no bez przesady też, no nie demonizujmy tych wszystkich służb. Faktem jest, że nie doszło do opcji zero w służbach specjalnych i to był gigantyczny błąd założycielski. To jest ten zgniły korzeń, na którym wyrosła III Rzeczpospolita. Ja o tym od wielu, wielu lat mówię, że brak opcji zero w służbach specjalnych jest dzisiaj niestety tym zalążkiem bardzo wielu problemów, nierozliczonych afer, takich jak afera Fozu, afera Orlenu, no można byłoby wiele mówić, natomiast też no nie mówmy, że wszyscy dzisiaj ludzie w policji, czy właśnie w owych służbach specjalnych, czy tajnych służbach, typu SKW, ABW, prawda, czy AW, tam są, jak tutaj powiedział użytkownik, nienormalni. No tak nie jest. No jest bardzo wielu polskich patriotów i w wojsku, i w policji, i w służbach specjalnych, i jest wielu ludzi uczciwych i godziwych, no ale są też ludzie niegodziwi, są też zapewne i zdrajcy, i są tacy, którzy, krótko mówiąc, nie posługują się optyką biało-czerwoną. O tak bym to ujął. No, tak jak wszędzie, jak w każdej instytucji państwa polskiego. No, pamiętajmy, że ani i w polityce, i w życiu publicznym no nie ma aniołów. Nie ma aniołów. Są ludzie ze wszystkimi swoimi przywarami, natomiast to oczywiście w żaden sposób nie zwalnia z odpowiedzialności. Pełna odpowiedzialność polityczna za to, co jest dzisiaj w Polsce, spoczywa na rządzie Mateusza Morawieckiego, na rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Ten rząd wydał blisko 10 razy więcej pomocy wojskowej niż Ukrainie, niż rząd Donalda Tuska. No tak, szanowni państwo, rząd Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał na Ukrainę blisko 10 razy więcej sprzętu wojskowego niż zrobił to rząd Donalda Tuska. Ja absolutnie nie bronię Donalda Tuska, wręcz odwrotnie, uważam, że jest bardzo złym premierem i ten rząd jest bardzo złym rządem dla Polski, dla Polaków, natomiast no faktem jest, że to rząd Morawieckiego przekazał gigantyczną pomoc z magazynów Wojska Polskiego Ukrainie, zrobił to absolutnie bezprawnie, ze złamaniem artykułu artykułu 89 Konstytucji, chodzi o brak ratyfikacji umowy z 2 grudnia 2016 roku, doszło w mojej ocenie do zbrodni stanu, do przekazania na podstawie uchwał Rady Ministrów 40 kilku pakietów pomocy wojskowej, doszło do zamknięcia zresztą ochrony zdrowia, do zamknięcia sporej części ochrony zdrowia dla Polaków, do ponad 200 tysięcy ponadnormatywnych zgonów, do tych wszystkich nieszczęsnych lockdownów, no to spoczywa ta odpowiedzialność na Mateuszu Morawieckim. Wpuszczenie wielu milionów ludzi, którzy przejechali przez państwo polskie jak przez jakąś bezpańską drogę. No to spoczywa na rządzie Mateusza Morawieckiego, to odpowiedzialność polityczna spoczywa na Mariuszu Błaszczaku, na Jarosławie Kaczyńskim, może nawet w pierwszej kolejności tę postać powinienem tutaj wymienić. I te wszystkie dzisiaj, prawda, wolty, te wszystkie zmiany poglądów na temat kwestii, prawda, kultu banderyzmu na Ukrainie, niech nie zamglą nam oczu. No, ci ludzie doskonale wiedzieli przez 8 lat rządu, kto jest czczony jako bohater Ukrainy. I że nie są to ludzie, którzy byli, delikatnie mówiąc, pozytywnie nastawieni do Polski. Ci ludzie doskonale wiedzieli o Muzeum Szuchewycza we Lwowie, wiedzieli o pomniku Bandery we Lwowie, wiedzieli o pomniku Bandery w Kijowie, wiedzieli o tych wszystkich neonazistowskich pochodach w wielu miastach Ukrainy i tak dalej, nie zrobili z tym absolutnie nic. Co więcej, jeszcze kłaniali się i klęczeli pod banderowskimi czerwono-czarnymi barwami. Zresztą pamiętacie państwo, jak Błaszczak pojechał jako minister obrony narodowej na Ukrainę i tam przed taką ścianą z symboliką banderowską klęczał, tak? Coś obrzydliwego. Natomiast tego typu ludzie niestety dzisiaj próbują wmawiać, że białe jest czarne, a czarne jest białe, cytując klasyka. No nic nowego, ale taka sytuacja jest. Pamiętajmy, że odpowiedzialność polityczna spada na polityków. Służby realizują, przynajmniej powinny realizować wytyczne polityczne. Polish Language with Sylvester. Pytanie, czy Rosja zakończy wojnę, osiągając cele zapowiedziane w 2022 roku? Czy uda się Rosji zająć oblast Odeską i ustanowić nowe granice ze Słowacją? Rozumiem, tutaj jest chyba na pewno jest literówka i Węgrami. Znaczy, zacznijmy od tego, że obwód Odeski nie był, że tak powiem, zapowiadany jako cel tego, co Rosjanie nazywali jeszcze do niedawna specjalną operacją wojskową. To jakby pierwsza sprawa. Ja o tym mówiłem, że z punktu widzenia operacyjno-strategicznego odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego byłoby sukcesem rosyjskim, ale to wcale nie było zapowiadane jako cel tego, co Rosjanie określają akronimem SWO. Rosja wyznaczyła sobie jako cel strategiczny zmianę architektury bezpieczeństwa w Europie, jeżeli chodzi o cele taktyczne czy taktyczno-operacyjne, zajęcie całego Donbasu, czy też przyłączenie do Rosji oprócz Półwyspu Krymskiego, który został przyłączony w 2014 roku, także obwodów Donieckiego, Ługańskiego, Chersońskiego i Zaporowskiego w ich pełnych granicach. I myślę, że to jest wykonalne. Myślę, że to jest, w dającej się przewidzieć perspektywie, to akurat jest wykonalne. Artur BS2YG pyta, czy Wielka Brytania i Francja celowo, perfidnie obiecały Rzeczpospolitej Polskiej pomoc w 1939, aby uniknąć sojuszu Niemcy-Rzeczpospolita i czy de facto rządy Hitlera zapewniały im spłaty wojennych kontrybucji oraz długów wobec banków USA? To jest właściwie temat na osobny program, gdzie moglibyśmy też porozmawiać o historii alternatywnej, co by było, gdyby nie było tego traktatu polsko-brytyjskiego z sierpnia 1939 roku. No, przede wszystkim trzeba tutaj rozdzielić fakty historyczne, po prostu prawdę historyczną od różnych spekulacji, od takich narracji mających właśnie charakter spekulacji. Niewątpliwie i Francja, i Wielka Brytania już po dojściu Hitlera do władzy, mówię o roku 1933, nie zdawały sobie sprawy jeszcze na samym początku z charakteru rządów NSDAP. Bardzo mocno lekceważyły tak naprawdę to zagrożenie. Bardzo mocno lekceważyły to zagrożenie. Pamiętacie pewnie Państwo takie dyskusje historyków o ewentualnej wojnie prewencyjnej z Niemcami. To są takie spekulacje, że Józef Piłsudski miał właśnie sondować, czy spekulacje, no, mówi się o tym, że Józef Piłsudski miał sondować możliwość przeprowadzenia wojny prewencyjnej z Niemcami tuż na początku rządów Adolfa Hitlera i miał sondować to w Paryżu i Londynie, ale nie było tam zielonego światła. Nie było tam absolutnie żadnego zielonego światła. To jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, jednostronne gwarancje dla Polski zostały ogłoszone przez Brytyjczyków 31 marca 1939 roku. To była bezpośrednia reakcja na zajęcie Czechosłowacji przez, czy reszty Czechosłowacji przez Niemcy. To jakby 15 marca 1939 roku to było takie ostateczne złamanie porozumień monachijskich. To całkowicie obaliło politykę appeasementu. I to był wielki szok dla brytyjskich kół politycznych i wojskowych. Stąd właśnie ten 31 marca 1939 jednostronne gwarancje dla Polski. Później zostało to sformalizowane w tym polsko-brytyjskim układzie o wzajemnej pomocy z 25 sierpnia 1939 roku. Francja zresztą miała sojusz od 21 z Polską, z II Rzeczpospolitą. Została ona odnowiona przez, w pewien sposób potwierdzony ten sojusz został, czy też odnowiony, jak niektórzy mówią, konwencją wojskową w maju 1939 roku. To ta słynna konwencja Kasprzycki-Gamelin, tak? Maj 1939 roku. A zatem to jest właśnie ta sekwencja zdarzeń. A i teraz debata, która się po dziś dzień toczy, czy gwarancja brytyjska była blefem. Bo rozumiem, że tutaj użytkownik o to pyta. Czy to był blef, czy to był taki polityczny sygnał odstraszający Hitlera? No bo wielu historyków wskazuje, że Wielka Brytania nie dysponowała w marcu, sierpniu 1939 roku takimi środkami militarnymi, które umożliwiałyby bezpośrednią pomoc Polsce w krótkim czasie. I to jest jakby, tutaj trzeba tutaj dwie rzeczy rozdzielić. Pierwsza to jest kwestia, czy to był blef, druga, czy naprawdę Wielka Brytania dysponowała takimi środkami militarnymi. Historycy na ogół są zgodni, że Wielka Brytania przed wrześniem 1939 roku nie dysponowała takimi środkami. To jest jakby osobna sprawa. Natomiast czy osobną sprawą jest kwestia tych reparacji i długów wobec banków USA. To znaczy, reparacje niemieckie zostały faktycznie zawieszone takim dokumentem, który się nazywa w historiografii moratorium Hoovera. To było moratorium z 1931 roku i następnie zostały zniesione te reparacje na konferencji w Lozannie, no czyli w 1932 roku. Czyli na rok przed dojściem Hitlera do władzy. Przypomnę, że Hitler w styczniu 1933 doszedł do władzy. W związku z tym ten system spłat, czy to planu Dowsa, czy planu Younga, plan Dowsa no to 24 rok, plan Younga no to jest 29, już wtedy ten system nie istniał. Zatem rząd Adolfa Hitlera nie zapewniał żadnych spłat. Wręcz przeciwnie, poprzez tę politykę dewizową, którą realizował, Niemcy ograniczały i częstowo zawieszały obsługę zadłużenia zagranicznego. To wywoływało liczne spory z zagranicznymi obligatariuszami przez całe właściwie lata 30., no aż do wybuchu II wojny światowej. Hitler doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie będzie musiał wywiązywać się z bardzo wielu zobowiązań związanych z obsługą zadłużenia zagranicznego, bo będzie wielka wojna. W związku z tym rząd Hitlera w żaden sposób nie zapewniał i z tego zdawano sobie sprawę. Zasadniczo, jeżeli chodzi o te kwestie reparacji, bo mówię, tutaj pyta użytkownik o te kwestie reparacji jeszcze z I wojny światowej, no także tutaj absolutnie ta sprawa była, że tak powiem, już zakończona w mojej ocenie na rok przed dojściem Hitlera do władzy. Praktycznie konferencja w Lozanie w 1932 roku całkowicie została tutaj, że tak powiem, zakończona. całkowicie została zakończona. Osobna sprawa to jest pytanie, czy Polska miała realną alternatywę. Wiemy o tym, że chociażby znany publicysta historyczny Piotr Zychowicz też napisał książkę o pakcie Ribbentrop-Beck, prawda, czy kwestia alternatywnego sojuszu Niemcy, Rzeczpospolita i tak dalej. Szanowni Państwo, ja generalnie uważam, że musimy sobie zdawać sprawę, że taka sztywna doktryna równowagi, w przypadku państwa średniego jest trudna do zrealizowania. Zawsze musi być to polityka elastyczna, musi być to polityka wielowektorowa. Natomiast w przypadku historii alternatywnej to jest takie wychodzenie z założenia wszystko wiedzącego demiurga, gdzie już znamy wszystkie rozstrzygnięcia i tworzymy sobie jakąś cudowną receptę. No to jest, że tak powiem, obarczone bardzo wieloma błędami. I dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie gdybania. Natomiast ja bym nie szedł tak daleko w tych jakichkolwiek twierdzeniach, że to był taki blef brytyjski, który miał na celu właśnie, prawda, kwestie, czy miałby swoje drugie, trzecie dno w kontekście jakichś wojennych kontrybucji. Tak jak powiedziałem, tutaj konferencja w Lozannie ten temat całkowicie praktycznie zakończyła. Leon Bryjak, co pan doktor uważa o Zychowiczu? Czy redaktor Rymanowski zaprosił pana do rozmowy? Gratuluję ostatniego spotkania z czytelnikami. Dziękuję za gratulacje. Bardzo dziękuję wszystkim czytelnikom, którzy się pojawili na spotkaniu i w Warszawie, i w Poznaniu. Także serdecznie dziękuję. Zawsze sobie bardzo wysoko cenię bezpośrednie spotkania. Oczywiście nie umniejszając spotkaniom z państwem w programach na żywo. Co uważam na temat Piotra Zychowicza? Zależy o co pan pyta, czy chodzi o jego pisarstwo historyczne związane z publicystyką historyczną, czy też te właśnie książki z zakresu historii alternatywnej, czy o programy, czy ten podcast Historia Realna. Jeżeli chodzi o podcast Historia Realna, zwłaszcza ostatnie lata, no to była przede wszystkim tam, bo tam byli goszczeni między innymi najemnicy polskojęzyczni, którzy działali w różnego rodzaju, nazwijmy to, jakichś formacjach paramilitarnych na Ukrainie. I to oceniam bardzo negatywnie. To uważam, że to nie ma nic wspólnego z żadną polityką realną. Zychowicz bardzo mocno wspierał i wspiera Bartosiaka, jego firmę Strategy and Future, bardzo mocno lewaruje, jeżeli chodzi o zasięgi. To nie ma nic wspólnego z polityką realną. Jakby cała ta myśl czy koncepcja geopolityczna Bartosiaka, Budzisza i całej tej spółki, czy spółki, firmy właściwie jednoosobowej Jacka Bartosiaka nie ma nic wspólnego ani z realizmem politycznym, ani z polską suwerennością, ani z polską podmiotowością. To jest równia pochyła w stronę konfrontacji, w stronę zagrożenia egzystencji biologicznej narodu polskiego i nie mam tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Więc tutaj pod tym kątem podchodzę krytycznie. Natomiast na pewno jest bardzo sprawnym w sensie warsztatu pisarzem, bardzo dobrze pisze, uważam, że ma bardzo lekkie pióro. To się dobrze czyta. No, tu trzeba jakby to przyznać. Na pewno też jest dobrym marketingowcem. Czy redaktor Rymanowski zaprosił pana do rozmowy? Ja, póki co nie. Eleonora 5577. Prezydent mówił, że nie chce widzieć flag Bandery, a te ich pomniki u nas, to jak to jest? Pozdrawiam. Rozumiem, że chodzi o te pomniki na Podkarpaciu dotyczące band UPA. No to jest niewyobrażalny skandal, szanowni państwo, że państwo polskie toleruje stawianie jakichkolwiek obelisków, jakichkolwiek tablic upamiętniających ludobójców, ludzi, którzy funkcjonowali w strukturach, które wprost nazywamy po prostu ludobójczymi, bo takimi były. I to jest niewyobrażalny skandal. To jest po prostu niewyobrażalny skandal. Dobrze, idziemy dalej. Dziękuję użytkownikowi R. Robal za wsparcie. Andrzej Bednarczyk, czy jest możliwe, aby w Polsce doszły do władzy siły patriotyczne, niesterowane z zewnątrz? Czy może odejść do lamusa szara strefa beneficjentów PRL-u? Myślę, że odejdzie do lamusa albo z przyczyn naturalnych, z przyczyn PESELi, z przyczyn oczywiście metryki, z przyczyn biologicznych, no albo dojdzie do jakichś, nazwijmy to, głębokich przekształceń polityczno-terytorialnych czy geopolitycznych w tej części Europy i dojdzie do, że tak powiem, siłowych zmian, także polityczno-ustrojowych i, no jak tak jak powiedziałem, geopolitycznych, wymuszonych koniunkturą geopolityczną. Tak bym to oględnie ujął. Państwo doskonale wiecie, o co chodzi. Wlad Kowal pyta, pan doktor Sykulski powinien zapoznać się z planami organizacji ukraińskich w Kanadzie wobec Polski. Ten plan został opublikowany w Żołnierzu Polskim w roku 1995 oraz przez doktora Jacka Wilczura. Domyślam się, o co użytkownikowi chodzi. Chodzi o tę uchwałę, rzekomą uchwałę organizacji ukraińskich nacjonalistów. Natomiast trwają spory, czy tak naprawdę to rzeczywiście jest oryginał, czy to jest fałszywka. Ja nie potrafię rozstrzygnąć tego i dlatego też nie przedstawiłem tej uchwały w swoim wykładzie dotyczącym ukraińskiej myśli geopolitycznej, no bo nie mogę się opierać na czymś, co jest niezweryfikowane jako źródło historyczne. Jest bardzo wiele wszelkiej maści dokumentów, czy quasi-dokumentów, takich niby dokumentów, które funkcjonują, natomiast nie można przesądzić o ich autentyczności. Ja znam ten dokument, znaczy znam to, nazwijmy tą publikację. Czytałem ją w całości. Rzeczywiście, gdyby przyjąć, że to, bez względu na to, tak naprawdę, kto to napisał, to jest to w dużej mierze realizowane. Jakby osobna sprawa, tak? Także rzeczywiście to było publikowane w jednym z periodyków. Nie wiem, czy to akurat w Żołnierzu Polskim, czy w Polsce Zbrojnej, ale czy w Bellonie. Nie, w tym momencie nie odpowiem, ale rzeczywiście była taka, pojawiła się w takim obiegu uchwała OUN, natomiast, tak jak mówię, do dziś trwają także spekulacje, czy to nie był wytwór jednego z historyków, konkretnie chodziło o Edwarda Prusa, czy to był oryginał. No, faktem jest, że te zalecenia dotyczące działań przeciwko państwu polskiemu w mojej ocenie i tak są realizowane, bez względu na to, czy był to oryginał, czy była to fałszywka. I tutaj, jeżeli chodzi o ten rok, bo myślę, że tutaj może chodzić o pomyłkę, bo tutaj użytkownik napisał o 1995. To, o czym ja myślę, nie wiem, czy to jest to samo, o czym rozmawiamy, to chodzi o tę uchwałę z roku 1990. Tak jak powiedziałem, o autorstwo tej uchwały podejrzewa się historyka, profesora Edwarda Prusa, natomiast to nie jest udowodnione, żeby była pełna jasność. Tam ta uchwała liczy kilkadziesiąt stron, jest mowa o tym, że właśnie powinny być takie zabiegi, aby Polacy uznali te hołdy dla UPA, dla band UPA, jako coś, co było immanentną częścią tradycji ukraińskiej, tej tradycji niepodległościowej, prawda? Jest tam mowa o uznaniu niepodległości Ukrainy, ale także jest kwestia podnoszenia roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwane Zakerzonie. Jest tam mowa o szerzeniu kultu Bandery i Szuchewycza, metropolity Andrzeja Szeptyckiego, i tak dalej. W związku z tym, tak jak mówię, bez względu na to, czy uznamy tę uchwałę Prowydu OUN z 90 roku za fałszywkę, czy za oryginał, no to faktem jest, że to, co się tam pojawiło, i tak jest realizowane. I tak jest po prostu realizowane przez ukraińskie służby specjalne i przez to, co były premier Leszek Miller nazywa banderowską piątą kolumną. Robert Sobielarski pyta, czy uważa pan, że Rosja chce napaść na Polskę, czy jest to tylko narracja Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, w których to interesie byłaby wojna na terenie Polski? No to teraz jakby trzeba rozdzielić dwie kwestie. Po pierwsze, interesów takich państw jak Wielka Brytania, które ewidentnie mają interes w tym, aby ta wojna na Ukrainie trwała, co więcej, aby była rozszerzona o inne kraje i ewidentnie wywiad brytyjski i brytyjska dyplomacja traktują Polskę jako wysunięty bastion świata atlantyckiego w tej części Europy, powiedzmy na styku Rimlandu i Heartlandu, mówiąc żargonem geopolitycznym, traktują Polskę jako zderzak strategiczny, jak ja to nazywam. I to jakby jest fakt. Druga sprawa to jest kwestia Rosji. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że Rosja nie ma roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego. Nie ma żadnej liczącej się siły politycznej Federacji Rosyjskiej, a śledzę od ponad 20 lat bardzo uważnie scenę polityczną rosyjską, rosyjską politykę zagraniczną, analizuję to. Nie znam takich sił poważnych, politycznych, które miałyby jakiekolwiek roszczenia terytorialne wobec państwa polskiego. Nie ma w Polsce na tyle licznej mniejszości rosyjskiej, aby, że tak powiem, stwarzało to jakiekolwiek problemy. W ogóle mniejszość rosyjska nie podnosi jakichkolwiek roszczeń, nie grozi Polakom, tak jak robią to niektórzy liderzy diaspory ukraińskiej w Polsce. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o kwestie prawosławia. Tak? No jest polski autokefaliczny kościół prawosławny, nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że jest nielojalny wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem nie ma obiektywnych faktów, które wskazywałyby na konflikt o charakterze terytorialnym, czy o jakimś charakterze konfesyjnym, czy o charakterze właśnie etnicznym między Polską a Rosją. Ale jest spór geopolityczny. Jest spór geopolityczny w związku z kursem przyjętym przez decydentów III Rzeczpospolitej i to jest kurs takiego, nazwijmy to, wysuniętego balkonu atlantyckiego w stronę Rosji, z którego to balkonu co jakiś czas są liczne pohukiwania decydentów państwa polskiego w stronę Białorusi, w stronę Rosji, próby wywołania jakiejś kolorowej rewolucji na Białorusi, no i to ewidentnie jest traktowane jako krok wrogi ze strony Rosji. Jeżeli dojdzie do wykorzystywania terytorium państwa polskiego, nie wiemy, czy nie jest wykorzystywane terytorium państwa polskiego do jakichś bardzo agresywnych działań przeciwko Rosji. W mojej ocenie należy założyć taki scenariusz, że terytorium państwa polskiego przez służby Wielkiej Brytanii, służby amerykańskie jest wykorzystywane do agresywnych działań przeciwko Rosji. To jest hipoteza oczywiście, to jest jeden z możliwych scenariuszy. Bazuję tutaj na artykule New York Timesa z 25 lutego 2024 roku, który opisywał takie działania na Ukrainie, że Ukraina była wykorzystywana jako takie pole wypadowe w stronę Rosji, jako taki właśnie atlantycki balkon w przestrzeni poradzieckiej. Polska, moim zdaniem, nie można wykluczyć, że tak samo jest, tym bardziej, że rok 2002 przyniósł nam informacje, jak, że tak powiem, wygląda stosunek Polski wobec USA. To jest to stosunek wasalny. Mówię oczywiście o sprawie tajnego więzienia CIA w OKKW, czyli w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach. I w związku z tym Rosja może chcieć ukarać Polskę, czy też decydentów III Rzeczpospolitej, między innymi za wspieranie reżimu kijowskiego, czyli kwestia chociażby produkcji zbrojeniowej, kwestia wsparcia, ale także różne działania, o których się nie mówi na pierwszych stronach gazet. I tego nie możemy wykluczyć, że Rosja może dokonać na przykład rozszerzenia swojej doktryny o doktrynę wzorowaną na doktrynie irańskiej, czyli porażenia nie tylko kraju, na terenie którego toczy się obecna wojna, ale także na jej sojusznikach, mówię o sojusznikach Ukrainy. I takim kozłem ofiarnym może stać się Polska przez właśnie bezmyślność, przez arefleksyjną politykę decydentów III Rzeczpospolitej. Dlatego absolutnie tego wykluczyć nie możemy. Jeżeli będą się nasilać ataki na Federację Rosyjską z wykorzystaniem terytorium państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, to i kraje bałtyckie, i Polska, i Rumunia mogą stać się celem działań odwetowych rosyjskich. To jest niestety skutek doktryny frontowej, przyjętej jako naczelna doktryna III Rzeczpospolitej, jako fundament geopolityczny. Bo fundamentem geopolitycznym wszystkich strategii, strategii bezpieczeństwa narodowego, strategii polityki zagranicznej jest doktryna frontowa, ja tak to określam, która tworzy z Polskę wysunięty zderzak strategiczny mocarstw morskich. I to jest moim zdaniem coś absolutnie niekorespondującego z realiami świata wielobiegunowego. Polska jest absolutnie nieprzygotowana dzisiaj do prowadzenia polityki zagranicznej w realiach świata policentrycznego, świata wielobiegunowego. Ja o tym już wielokrotnie, szanowni państwo, mówiłem, zresztą opracowałem alternatywną doktrynę dla państwa polskiego. Stwierdziłem, że trzeba to po prostu skodyfikować, bo można nagrać 1300 odcinków podcastu, ale to nigdy nie da takiego samego efektu, jak skodyfikowana, napisana w sposób zwięzły i spójny metodycznie po prostu doktryna. Doktryna geopolityczna, która jest takim poziomem zero, czyli takim fundamentem, z którego powinny wynikać strategia bezpieczeństwa narodowego, strategia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ja zresztą pisały o tym niektóre media, macie państwo zresztą tutaj na ekranach, chociażby Tygodnik do Rzeczy pisał o tym, że jest taka doktryna, ja państwu ją polecałem w jednym z poprzednich odcinków, także można sobie wejść na stronę leszeksykulski.pl, pisane razem leszeksykulski.pl, tam jest link do ściągnięcia tej doktryny, można się zapoznać, to jest 28, plik ma 28 stron, sama doktryna ma 24 formatu A4, to naprawdę nie jest dużo. Każdy z państwa może się zapoznać, uważam, że jest to realna alternatywa wobec doktryny frontowej, która obowiązuje, opartej na doktrynie Giedroycia Mieroszewskiego, która prowadzi Polskę, no, że tak powiem, jest równią pochyłą w stronę przepaści. Grzechu NML. Panie doktorze, pytanie może trochę głupie, może trochę i głupie, ale czy na przykład jest szansa na to, by Rosja w najbliższym czasie, 20-50 lat, mogła sprzedać Niemcom Kaliningrad, bo już takie głosy słyszałem, ale to nie jest głupie pytanie, to jest pytanie, które co więcej koresponduje z rzeczywistymi faktami, bo były takie negocjacje prowadzone, były takie sygnały wysyłane przez stronę rosyjską jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, to nie jest nic nowego, mówiło się nawet o zmianie nazwy Kaliningradu na Kantograd, czyli Grud Kanta. Jest zresztą po dziś dzień w Kaliningradzie Uniwersytet imienia Immanuela Kanta. Zresztą miałem tam okazję być na jednej z konferencji, normalnie na konferencji naukowej. Reprezentowałem jedną z uczelni polskich. Byłem zaproszony tam na konferencję i pamiętam te swoje rozmowy właśnie z pracownikami naukowymi, kiedy jeszcze Polska prowadziła normalną wymianę akademicką, czy też normalną współpracę naukową, naukowo-badawczą z Federacją Rosyjską. To nie było nic jakiegoś dziwnego, że badacze z Rosji przyjeżdżali do Polski, badacze z Polski wyjeżdżali do Kaliningradu, do Moskwy, do Petersburga, do innych miast i na konferencje. I pamiętam rozmowy właśnie z pracownikami naukowymi w Kaliningradzie, którzy opowiadali mi właśnie o takich koncepcjach, że to były realne koncepcje gdzieś też negocjacji. To było wtedy jeszcze zresztą w trakcie głębokiej transformacji ustrojowej, w dobie też zjednoczenia Niemiec, to było świeżo po zresztą zjednoczeniu Niemiec, były takie propozycje sprzedaży jakiejś formy transakcji rosyjsko-niemieckiej, no ale wiemy, to był czas tej jelcynowskiej smuty, to właściwie odeszło do lamusa, ale to nie jest wariant, czy to nie jest scenariusz, który należałoby całkowicie wykluczyć, chociaż patrząc na obecny układ geostrategiczny, to z punktu widzenia Rosji byłby to błąd, natomiast no, w przyszłości absolutnie takiego scenariusza wykluczyć nie można. Franz Maurer pyta, Świetna praca co do tej doktryny. Słuchałem dziś w aucie i nic lepszego w tym temacie nie widziałem. Chętnie zobaczyłbym jakąś dyskusję na ten temat lub debatę. Myślę, że to jest jakby też dobre spojrzenie na to, bo oczywiście można oceniać w sposób różny te doktryny, ale uważam, że warto, aby pojawiła się dyskusja strategiczna, o czym wielokrotnie Państwu mówiłem, o tym pluralizmie doktrynalnym, o tym pluralizmie strategicznym. On powinien istnieć jako w naturalny sposób rozwój kultury strategicznej państwa polskiego. Natomiast nie było do tej pory żadnej poważnej dyskusji na temat doktryn, która powinna być takim fundamentem, takim poziomem zero dla strategii państwa polskiego. Zresztą nikt inny nie zaproponował alternatywnej doktryny geopolitycznej w sposób skodyfikowany. Bo to nie jest kwestia jakiegoś manifestu czy, prawda, programu publicystycznego, tylko jednak czegoś na wzór dokumentu strategicznego, który byłby metodycznie spójny, który prezentowałby alternatywę, oryginalną alternatywę. Uważam, że ja jestem oczywiście otwarty na debatę, na dyskusję. Mam nadzieję, że do takiej debaty, dyskusji dojdzie. Już blisko 2000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję. Bogusław Rom pyta, skoro Kaczyński zapowiedział w Polsce czwartą rewolucję przemysłową, to po co ściągani są obcokrajowcy, skoro nie będzie pracy? Szanowni Państwo, no to jest program wielkiej podmiany. To jest oficjalny termin, który jest w publicystyce francuskiej, mimo tej gigantycznej cenzury, czy autocenzury, która panuje tam, także autocenzury. I to jest ten element. Doskonale wiemy, że zmienia się rynek pracy, że automatyka, że automatyzacja pracy, że sztuczna inteligencja, robotyzacja, że tak powiem, wykluczają potrzebę jakiegoś wielkiego napływu taniej siły roboczej. No to nie jest XIX wiek i potrzeba setek czy milionów rąk pracy, prawda, w fabrykach. No to nie jest XIX wiek, to nie jest ziemia obiecana Raymonda. Tata Borata pyta, czy Ukraińcy, którzy walczą teraz na wojnie, po wojnie i po przyjeździe do Unii Europejskiej będą wrogo nastawieni do tych, którzy uciekli z kraju i wiodą wygodne życie w Unii Europejskiej. Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. Myślę, że część tak, że tego wykluczyć nie można. To nie jest tak, że dzisiaj wszyscy Ukraińcy, którzy żyją w Polsce, będą kwiatami, chlebem i solą witać weteranów z frontu, którzy nagle będą chcieli się przedostać do Polski, legalnie czy nielegalnie. Musimy sobie zdawać sprawę, że między tą bananową młodzieżą, którą szacuje się na kilkaset tysięcy ludzi, mówię o ludziach w wieku poborowym, którzy uchylają się od poboru na Ukrainie, bo tutaj się mówi o kilkuset tysiącach młodych Ukraińców, którzy uchylają się przed poborem na Ukrainie. Wielu z tej bananowej młodzieży będzie traktowanych wrogo przez ludzi, którzy są dotknięci różnego rodzaju urazami, czy to fizycznymi, czy psychicznymi, wynikającymi z traumy wojny, którzy widzieli śmierć, którzy brali udział w zabijaniu, którzy są dotknięci PTSD, czyli syndromem stresu pourazowego. I nie można wykluczyć porachunków w ramach diaspory ukraińskiej również. Także my często mówimy o tych zagrożeniach dla Polaków, ale też trzeba jasno powiedzieć, i tutaj dziękuję za to pytanie, bo to jest ważny element, może dochodzić do tych porachunków wewnątrz ukraińskich. I to też jest niebezpieczne. Dla oczywiście spójności, dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. Wojtek Liber pyta, jak pan ocenia postawę polskiego kościoła w sprawie niszczenia polskości i wszystkich zagrożeń ze wschodu i zachodu według biskupa? Rozumiem, że według pana Wojtka tutaj biskupi opuścili polskich patriotów. No ja osobiście nie widzę szczerze powiedziawszy, takiej powiedziałbym odwagi cywilnej wśród członków Konferencji Episkopatu Polski. Nie widzę tego ani w kontekście ludobójstwa wołyńskiego, ani tego, co się obecnie dzieje w kraju, ani wobec tych wszystkich zagrożeń dla państwa polskiego. Nie widziałem stanowczego głosu w okresie covidiozy, w okresie zamykania Polakom biznesów, zamykania Polakom no właśnie źródeł zarabiania i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy zresztą tę ogromną, gigantyczną wręcz uległość biskupów w tamtym czasie. Obecnie widzimy próbę wyciszania chociażby głosu niektórych duchownych, którzy, no, o czym mówiłem Państwu całkiem niedawno, była kwestia ogłoszenia przez archidiecezję warszawską autokarowej pielgrzymki śladami cadyków i jednocześnie zakaz odprawienia mszy na Placu Trzech Krzyży przed Marszem Pamięci poświęconym polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. No to jasno pokazuje, po której stronie jest dzisiaj episkopat, jak bardzo jest miękki. Myślę, że także lawendowa mafia tutaj odgrywa naprawdę sporą rolę, o czym mówiłem wielokrotnie. W ogóle tak zwana lawendowa mafia odgrywa bardzo dużą rolę i w Kościele rzymskokatolickim, i w innych związkach wyznaniowych, czy też w niektórych organizacjach politycznych. To naprawdę jest bardzo duże zagrożenie. Ja Państwu mówiłem o kwestii krzywdzenia dzieci przez byłego funkcjonariusza Agencji Wywiadu, byłego wiceszefa Agencji Wywiadu Pawła W., skazanego na 3,5 roku więzienia. No to są sprawy, Szanowni Państwo, które pokazują tylko wierzchołek góry lodowej, a pytanie, jak wygląda cała ta mafia, jak wyglądają te zorganizowane grupy przestępcze. I tutaj widać, że brakuje kogoś takiego jak kardynał Stefan Wyszyński, który miał odwagę cywilną w czasach o wiele trudniejszych od tych, które, że tak powiem, są, w których żyjemy, a dzisiaj takiej postaci niewątpliwie w polskim kościele brakuje. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję. Ponad 2000 osób dzisiaj na żywo, na Wieczorze Geopolitycznym. Dziękuję za Państwa obecność, za Państwa pytania, za Państwa komentarze. Dziękuję za Państwa wsparcie dla kanału. I oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach na żywo, w odcinkach podcastu Wieczoru Geopolitycznego. Na dziś Państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Kłaniam się.